Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Biegli nie stwierdzili pozostałości materiałów wybuchowych na wraku Tu-154M, poinformował pułkownik Ireneusz Szeląg, szef Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Biegli przebadali 258 próbek, w tym 124 próbki gleby z miejsca katastrofy i 134 próbki z wraku samolotu.
W wyniku przeprowadzonych badań biegli nie stwierdzili na elementach wraku samolotu obecności pozostałości materiałów wybuchowych lub produktów ich degradacji. W ujawnionym w miejscu składowania szczątków samolotu biegli stwierdzili obecność nitrogliceryny. Stwierdzili to w pojemniku z napisem nitromint. Jest to mniej więcej takiej wielkości aerozol. Nitromint jest to lek nasercowy dostępny w Polsce. Nie ma problemu, żeby każdy zapoznał się, co to za lek, w którego składnikiem jest nitrogliceryna. W 14 próbkach oraz dwóch próbkach kontrolnych biegli stwierdzili obecność śladowych ilości difenyloaminy. A w czterech próbkach paranitrodifenyloaminy, substancji nieposiadających właściwości wybuchowych. Z kolei na czterech innych próbkach biegli stwierdzili obecność siarki, substancji również nieposiadającej właściwości wybuchowych.
Pułkownik Ireneusz Szeląg wskazał, że próbki badano najnowocześniejszymi metodami, między innymi przy użyciu mikroskopu elektronowego. Nie był jednak w stanie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ustawione były detektory badające próbki. Jak zaznaczył prokurator Szeląg, przedstawienie ekspertyzy nie orzeka jednoznacznie, czy na pokładzie Tupolewa doszło do wybuchu, czy też nie. Śledczy stwierdzili, że do sporządzenia pełnej ekspertyzy konieczne jest zbadanie próbek pobranych z ciał oraz metalowych próbek Tu-154M, jakie wbiły się w brzozę.
Z jednej strony prokuratura mówi, że nic nie ma, z drugiej strony wiadomo, iż urządzenia, które były użyte do zbadania tego terenu, wykryły na przykład obecność C4, nie tylko trotylu, ale także materiału, który nazywa się plastikiem, który jest używany przez terrorystów. Dzisiaj prokuratura nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, skąd wziął się tam plastik i o czym to świadczy, bo obecność nitrogliceryny próbowano tłumaczyć, iż jest to część farmaceutyków, iż jest to część lekarstw, no ale C4 nie ma w sobie żadnych składników, które są farmaceutykami.
Mówił poseł Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu do spraw zbadania przyczyn katastrofy. Poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zapowiedział, że zespół parlamentarny i klub odniesie się do materiału w przyszłym tygodniu. Polityk stwierdził, że prokuratura nie odpowiedziała na wiele kluczowych pytań.
Zabrakło informacji bardzo charakterystycznej, co działo się z próbkami wtedy, kiedy przez 3 miesiące były w posiadaniu Rosjan, bo po pobraniu tych próbek przez 3 miesiące polska prokuratura nie miała nad nimi kontroli. Jak się okazało, prokuratorzy nie badali tego faktu. No i głównie zabrakło ostatecznej opinii. Nie zbadano, jak powiedzieli prokuratorzy, próbek pobranych podczas ekshumacji z ciał ofiar katastrofy. I znowu prokuratura mówi, że mamy czekać następne pół roku.
Poseł Bartosz Kownacki, pełnomocnik części ofiar rodzin katastrofy smoleńskiej, liczy na spotkanie z biegłymi, których zabrakło dziś na konferencji.
Ja bym chciał mieć taką możliwość, żeby na jakimś szerszym spotkaniu zaprosić biegłych, no bo przy takiej liczbie osób pokrzywdzonych, 96 osób zmarło, no to trudno, żeby każdy mógł oddzielnie pytać, ale zrobić otwarte spotkanie dla rodzin oczywiście, dla pełnomocników, gdzie biegli by pewne rzeczy wytłumaczyli, nie podali wyjaśnienia, ale także gdzie osoby zainteresowane mogłyby zadawać no, odpowiednie pytania i być może wskazywać biegłym, że pewne rzeczy są nie do końca jasne.
Naczelna prokuratura wojskowa poinformowała także, że do Polski po 3 latach wróciła broń funkcjonariuszy BOR, którzy zginęli w Smoleńsku. We warszawskiej cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Jozafata przy ulicy Miodowej ksiądz arcybiskup Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego kościoła grekokatolickiego, przewodniczył nabożeństwu żałobnemu w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej dokonanej w 1943 roku. W nabożeństwie wzięli udział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Józef Michalik, prymas Polski ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk oraz przedstawiciele władz. Głównym celem wizyty księdza arcybiskupa Szewczuka w Polsce jest podpisanie wspólnej deklaracji o pojednaniu polsko-ukraińskim w przededniu 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej oraz udział w uroczystościach z okazji 1025-lecia chrztu Rusi Kijowskiej w Górowie Iławeckim. W piątek o godzinie 10.30 w sali plenarnej Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie deklarację podpiszą przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Józef Michalik i ksiądz arcybiskup Światosław Szewczuk. Wizyta księdza arcybiskupa Szewczuka jest wydarzeniem historycznym, a jej głównym celem jest zacieśnienie współpracy między kościołami grekokatolickimi w Polsce i na Ukrainie oraz rzymskokatolickimi w Polsce i na Ukrainie. Współpraca ta ma pomóc w pojednaniu naszych narodów, mówi ksiądz Stefan Batruch, proboszcz parafii grekokatolickiej w Lublinie.
To będzie również pierwsza wspólna deklaracja, którą podpiszą. Również zależy arcybiskupowi Szewczukowi, by ożywić współpracę między zespołami. Wiadomo, działa zespół do kontaktów z Kościołem grecko-katolickim na Ukrainie przy Konferencji Episkopatu Polski i by również poczynić pewne plany na przyszłość, by ta współpraca i wymiana była częstsza. Jak również to liczymy na to, że spotkania, które będą mieć miejsce, to wszystko, co się wydarzy podczas wizyty arcybiskupa Szewczuka w Polsce, że to wszystko rzeczywiście pomoże w zbliżeniu, w przełamaniu pewnych barier, w pokonaniu wszystkiego tego, co jeszcze w jakiś sposób dzieli czy przeszkadza w takiej ścisłej współpracy między naszymi społeczeństwami i naszymi kościołami.
Profesor Władysław Filar, historyk, badacz zbrodni wołyńskiej, wiąże wielkie nadzieje z wizytą zwierzchnika ukraińskiego kościoła grekokatolickiego. Jak mówi profesor, może to być znaczący bodziec w służbie pojednaniu Polaków i Ukraińców.
Liczę, że te inicjatywy, które zostały podjęte przez kościoły katolicki, grecko-katolicki i prawosławny tak samo, to może będzie jakimś takim bodźcem do tego, żeby bardziej energicznie zabrać się i jakoś uporządkować te wszystkie sprawy. No mieliśmy 60. rocznicę wydarzeń, w 60. roku obchodziliśmy to bardzo uroczyście przy udziale dwóch prezydentów. Niestety zapanowała kompletna cisza i ten czas od 60. rocznicy, ten 10 lat minęło, to zostały stracone, bo można było w tym czasie uporządkować te wszystkie historie. Trzeba, żeby z jednej i z drugiej strony zespoły się spotkały i żeby rozmawiały.
W Sejmie potrzebna jest większość do przyjęcia projektu w sprawie likwidacji finansowania partii politycznych z budżetu, przekonuje premier Donald Tusk. Jednocześnie szef klubu PO Rafał Grupiński poinformował, że projekt autorstwa Platformy Obywatelskiej jest gotowy i w najbliższych dniach trafi do Sejmu. Obecnie partie finansowane są z budżetu z dwóch źródeł, w ramach subwencji oraz dotacji. Po wejściu w życie nowelizacji partie będą utrzymywać się ze składek i darowizn. Platforma chce, aby zmiany weszły już od przyszłego roku. Zmianom stanowczo sprzeciwia się Prawo i Sprawiedliwość, PSL i SLD. Ruch Palikota chce rozmawiać z premierem i zaprosi go na posiedzenie klubu. To zamach na polską demokrację, akcentuje senator Bogdan Pęk.
Większość Polaków nie zdaje sobie z tego sprawy, ale jest to chyba najbardziej niebezpieczny, o największym ciężarze gatunkowym, zamach na demokrację. Bo cóż oznacza likwidację finansowania partii politycznych z budżetu? Oznacza skazanie młodej polskiej demokracji na finansowanie przez biznes polski, często szemrany, także różne grupy przestępcze, z czym żeśmy mieli do czynienia przecież niedawno, no i przede wszystkim na łaskę obcych mocarstw, czy wielkiego ponadnarodowego kapitału, ale tamte powiązania i ewentualnie dotacje czy zasiłki finansowe powodują określone skutki. Skutki prawne, skutki polityczne, bo przecież trzeba wykonywać pewne zobowiązania. Te zobowiązania zawsze pozostają w sprzeczności z interesami dziesiątek milionów zwykłych obywateli polskich.
Projekt Platformy Obywatelskiej zmienia ustawy o partiach politycznych oraz kodeks wyborczy. PO wylicza, że likwidacja subwencji budżetowej przyniesie oszczędności w wysokości około 55 milionów złotych rocznie, a likwidacja dotacji spowoduje obniżenie wydatków z budżetu państwa w latach 2014-2019 o około 80 milionów złotych. Ponad 1000 związkowców, głównie z grupy Energa, protestowało w czwartek w Gdańsku przeciwko zwolnieniom i restrukturyzacji w spółkach grupy. Protestujący przeszli główną arterią Gdańska około 7 kilometrów. W siedzibie zarządu grupy Energa przekazali list otwarty prezesowi firmy Mirosławowi Bielińskiemu. Przewodniczący protestu oraz Międzyzakładowej Solidarności w Enerdze Roman Rutkowski powiedział, że pracownicy boją się o swoje miejsca pracy.
Przede wszystkim walczymy o miejsca pracy i o to, żeby nasze przedsiębiorstwo, czyli Energa, zaczęła tworzyć miejsca pracy, a nie likwidować. Sprzedaje nam się obiekty energetyczne, posterunki i rejony. Mało to jeszcze to się sprzedaje, te obiekty, żeby nie było powrotu, więc widzimy, że energetyka, czy Energa raczej i wszelkie tutaj działania, żeby likwidować i żeby powiedzmy zamknąć tą działalność, czy wiele działalności, które mają miejsce teraz w tej chwili w naszym przedsiębiorstwie.
Kilkaset osób demonstrowało także w Bełchatowie przeciwko proponowanym przez rząd zmianom w kodeksie pracy oraz redukcjom etatów i zarobków w PGE. Protest zorganizowały związki zawodowe działające w kopalni i elektrowni Bełchatów. Tymczasem jeszcze latem może ruszyć budowa nowych bloków w elektrowni Opole. Kompania węglowa i PGE podpisały dziś list intencyjny o współpracy. Rozbudowa należącej do PGE elektrowni Opole o dwa nowe bloki na węgiel kamienny o mocy po 900 MW to inwestycja o wartości ponad 11 miliardów złotych. Premier nazwał to porozumienie krokiem do większego zatrudnienia i krokiem do bezpieczeństwa energetycznego.
Który ma doprowadzić do podpisania kontraktu, czyli umowy na dostawę węgla do elektrowni, umowy prawdopodobnie wieloletniej. Jest to ważny aspekt do przyszłego funkcjonowania Opole, gdyż węgiel kamienny stanowi 60% kosztów funkcjonowania takiej elektrowni. I w związku z tym w tych uwarunkowaniach ta inwestycja staje się bardziej korzystna finansowo, bardziej opłacalna. Natomiast cieszą nas podjęte może nie decyzje, tylko kroki, które mamy nadzieję, że doprowadzą do rozpoczęcia budowy elektrowni na Opole.
Mówił Dariusz Kucharewicz, przewodniczący NSZZ Solidarność Elektrowni Opole. Związkowiec dodaje, że Solidarność interweniowała już niejednokrotnie w sprawie budowy opolskiej elektrowni.
My jako ruch społeczny, jako Związek Zawodowy Solidarność, doliczyliśmy na Komisji Gospodarki dziennik budowy ministrowi Skarbu Państwa. Rozmawialiśmy też, okazję porozmawiać z premierem. Prosiliśmy premiera, żeby swoim wpisem w dziennik budowy rozpoczął inwestycję w elektrowni Opole. To znaczy, tak, oczywiście jest to faktycznie możliwe, no bo przecież w ubiegłym roku była decyzja o budowaniu elektrowni Opole, że wszystkie pozwolenia są przygotowane. Wystarczy tylko wydać po prostu polecenie.
Jest porozumienie polityczne w sprawie budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz i premier Irlandii ogłosili porozumienie polityczne w sprawie nowego, 7-letniego budżetu Unii Europejskiej, poinformował szef Komisji Europejskiej José Barroso. Szef Komisji Europejskiej powiedział, że jest to dobre porozumienie dla Europy, jej obywateli i europejskiej gospodarki. Z kolei przewodniczący Parlamentu Europejskiego zapowiedział, że będzie walczył o poparcie dla tego porozumienia. Europoseł Marek Grubarczyk, były minister gospodarki morskiej, mówi, że polski rząd nie wynegocjował tego, co obiecał. Dlatego teraz Polsce pozostaje przyjęcie unijnego kompromisu.
Negocjacje toczyły się o znacznie ważniejsze i większe środki niż te, które przyznano. To nie jest dla Polski najlepsze rozwiązanie. Ale w świetle tego, co reprezentuje ten rząd i jakie jest jego ustosunkowanie do kwestii Polski na arenie europejskiej, trzeba go po prostu przyjąć. Także przyjmując ten budżet w nastawieniu, że to, co mogliśmy wywalczyć, niestety nie wywalczyliśmy. To, co trzeba przyjąć tylko ze względu na to, że premier nie stanie na pewno na wysokości zadania.
Zmiany proponowane przez Parlament Europejski nie są korzystne dla Polski, dodaje europoseł.
Z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego trzeba powiedzieć jednoznacznie, że każda zmiana, która byłaby wprowadzona, byłaby nie po myśli Polski, przede wszystkim nastawiona na politykę klimatyczną, redukcję CO2, walkę z ociepleniem klimatu, a to są bezpośrednie uderzenia w polską ekonomię, w polską gospodarkę poprzez naciski, które są prowadzone w obszarach właśnie wyłączania z produkcji energii elektrycznej węgla i przechodzenie na gaz w naszym przypadku i przy tak budowanej polityce znaczy to tylko i wyłącznie jeszcze większe uzależnienie od rosyjskiego gazu.
Zgoda Parlamentu Europejskiego jest konieczna, by uzgodnione w lutym przez przywódców państw Unii wieloletnie ramy finansowe na okres 2014-2020 weszły w życie. Eurodeputowani postawili jednak kilka warunków, od spełnienia których uzależnili poparcie dla budżetu. W Brukseli trwa szczyt Unii Europejskiej z udziałem premiera Donalda Tuska. Główne tematy obrad to walka z bezrobociem wśród młodych Europejczyków, wsparcie dla przedsiębiorców oraz stan prac nad Unią Bankową. Politycy zdecydują o przeznaczeniu w ciągu najbliższych 2 lat 6 miliardów euro na specjalny program służący poprawie sytuacji młodych Europejczyków na rynku pracy. Problem bezrobocia wśród młodych ludzi jest dramatyczny. To, co widzimy na ulicach Aten, Lizbony czy Madrytu, jest tego dobitnym potwierdzeniem, akcentuje ekonomista i poseł dr Zbigniew Kuźmiuk.
W Hiszpanii ponad 50% ludzi w wieku do 34 roku życia jest bez pracy. No to jest to po prostu dramat. Unia próbuje jakoś na to zareagować i stąd ta propozycja 6 miliardów euro w ciągu 2 najbliższych lat na wsparcie działań poszczególnych rządów w tym zakresie. Dla Polski z tego, co się orientuje, byłoby to 2 miliardy złotych w ciągu tych 2 lat. Ale muszę szczerze powiedzieć, że Polska bezrobociem wśród młodych specjalnie się nie przejmuje.
Niestety bezrobocie wśród ludzi młodych rośnie także w Polsce. Coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża z Polski w poszukiwaniu pracy za granicą. Zwraca uwagę dr Zbigniew Kuźmiuk.
Jeżeli minister Rostowski dla poprawienia sytuacji finansów publicznych przejął z Funduszu Pracy 7 miliardów złotych i od paru lat nie chce ich przeznaczać na aktywne formy ograniczania bezrobocia, to obawiam się, że pieniądze unijne także nie zostaną wykorzystane we właściwy sposób, więc rzeczywiście jest to próba jakiejś reakcji na gigantyczny problem społeczny. Natomiast w Polsce ten problem przecież doskonale wiemy, istnieje od paru lat. Bezrobocie wśród młodych wyraźnie się pogłębia, czego rezultatem są masowe wyjazdy ludzi młodych poza granice naszego kraju, a jednocześnie nie wykorzystujemy środków na aktywne formy ograniczenia bezrobocia, które są zgromadzone w Funduszu Pracy.
Przywódcy państw Unii Europejskiej mają też uzgodnić sposoby wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, które wskutek kryzysu w wielu krajach wciąż mają problemy z dostępem do kredytów, co hamuje wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Polska się wyludnia, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Według GUS-u od stycznia do kwietnia urodziło się zaledwie 121 tysięcy dzieci, gdzie w tym samym czasie zmarło 142 tysiące osób. W porównaniu do roku ubiegłego w analogicznym czasie urodziło się o prawie 6 tysięcy więcej osób, a zmarło 8 tysięcy mniej. Przyczyną sytuacji są przede wszystkim warunki ekonomiczne, zwraca uwagę profesor Grażyna Ancyparowicz, socjolog, oraz dodaje, że dziś młodzi ludzie nie mają żadnej perspektywy na stabilizację.
To oczywiście w dłuższej perspektywie będzie miało bardzo niekorzystne wpływy na wszystko. Na życie ekonomiczne, gospodarcze, na pewne tradycje, które powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ale jeżeli miałabym szukać powodu niskiej dzietności kobiet żyjących w Polsce, bo to jest ważne, no to przede wszystkim są to warunki ekonomiczne. Jeżeli młody człowiek nie ma żadnej perspektywy na stabilizację, a jest odpowiedzialny, no to nie zakłada rodziny. Mamy również pewien kryzys małżeński. małżeństwa jako instytucji. Jeżeli się wmawia ludziom, że świetne są związki partnerskie i to niezależnie od płci, no to wiele nawet osób może zdecydowanych na założenie rodziny zaczyna mieć zamęt pojęciowy.
Przyczyną wyludnienia jest także ogromna emigracja ludzi, dodaje profesor Grażyna Ancyparowicz. Ekspert ma jednak nadzieję, że sytuacja się poprawi. Trzeba jednak w pierwszej kolejności odsunąć od władz neoliberałów, akcentuje socjolog.
Ja wierzę głęboko w to, że kiedy się odsunie tych tak zwanych neoliberałów od władzy, kiedy rozmontuje się OFE, które między innymi służą finansowaniu różnych przedsięwzięć, również w szarej strefie, z tego co ja się orientuję, poprzez giełdę, no to wtedy być może zaczną się tworzyć normalne warunki pracy, przywrócimy tradycyjne wartości, niekoniecznie katolickie, jeżeli ktoś nie chce wyznawać wiary katolickiej, ale pozytywne wartości i naturalne prawa, jakie powinien mieć człowiek, które wynikają z naszej konstytucji.
Z ujemnym przyrostem naturalnym mieliśmy do czynienia w latach 2002-2005. Wówczas była to najgorsza sytuacja po II wojnie światowej. Przewaga zgonów nad urodzeniami wynosiła od niespełna 4 tysięcy do ponad 14 tysięcy osób rocznie. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.